Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiam wszystkich widzów Telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maria i zapraszam na dzisiejszy czas rozmów niedokończonych. Temat, który podejmiemy, to wybory 2020, a ten temat będziemy dzisiaj realizować zarówno w tej pierwszej części, która dzisiaj troszeczkę krótsza, bo do 19 ze względu na uroczystości, które w Katedrze Warszawskiej właśnie o 19 się rozpoczną, zatem trochę krócej, ale za to będzie intensywnie, do czego też Państwa zapraszamy do takiego aktywnego udziału w naszym dzisiejszym spotkaniu wraz z panem posłem Tomaszem Rzymkowskim, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Szczęść Boże, witamy serdecznie, panie pośle, na antenie Telewizji Trwam oraz Radia Maria.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże telewidzom i radiosłuchaczom Radia Maria.
Do wyborów już coraz bliżej, z każdym dniem coraz nam bliżej do tego jakże ważnego, najważniejszego wydarzenia w 2020 roku, wydarzenia, które będzie również rezonować na najbliższe 5 lat w naszej ojczyźnie. Zatem trzeba nam się dobrze tutaj zastanowić, na kogo chcemy oddać głos. Chcemy także przypatrywać się tej perspektywie, która się przed nami rysuje w postaci konkretnych kandydatów, tego, co reprezentują sobą, co te mają do zaproponowania nam jako wyborcom. Spójrzmy chociażby na to, co dzisiaj jest jakże ważne, ale również ma to duże znaczenie na przyszłość, to znaczy karta rodziny. Dziś pan prezydent Andrzej Duda podpisał kartę rodziny, która zakłada m.in. finansowanie rodzin, wsparcie dla małżeństw oraz ochronę dzieci przed ideologią LGBT+. Panie pośle, w jakim wymiarze ta podpisana dzisiaj karta rodziny odzwierciedla 5 lat prezydentury pana Andrzeja Dudy?
No, w sposób zasadniczy, to znaczy jest to takie przypieczętowanie, takie swoiste, mówiąc językiem kościelnym, imprimatur, ponieważ poprzez te 5 lat rządu Zjednoczonej Prawicy udało się wiele uczynić dla polskiej rodziny w tej sferze, nazwijmy to, socjalno-bytowej, kwestii godnościowej. No w tej chwili trudno jest znaleźć w Polsce przypadki głodnych, niedożywionych dzieci, oczywiście w jakichś takich ekstremalnych przypadkach. Stąd też program 500+, który na początku był na drugie i kolejne dzieci, w tej chwili obejmuje już wszystkie dzieci, ale również to wsparcie ze strony różnych programów rządowych właśnie nastawionych na politykę prorodzinną, na troskę o polską rodzinę. I ta dzisiejsza deklaracja jest bardzo ważną deklaracją, bo ona nie tylko tą sferę, nazwijmy to, bytowo-socjalną zapewnia. Pan prezydent deklaruje, że będzie te wszystkie programy utrzymywał i jest zapowiedź, że będą ewentualnie kolejne wsparcia dla polskiej rodziny, dla dzietności, dla macierzyństwa, dla ojcostwa, ale również bardzo ważne postawienie tamy tej fali lewicowo-liberalnej narracji, tej, byśmy powiedzieli, zbrodniczej ideologii, która małymi kroczkami, ale wkracza w naszą rzeczywistość. Na różnych obszarach różnie to wygląda. No, takim poligonem doświadczalnym jest miasto stołeczne Warszawa, czy chociażby miasto Poznań, gdzie samorządowcy bardzo usilnie starają się sprostać tym wymaganiom, które ich, jak mniemam, mocodawcy od nich wymagają, bo wprowadzanie bardzo, bym powiedział, daleko idących elementów mających na celu demoralizację młodego pokolenia. No, karta LGBT w Warszawie i standardy WHO, które zakładają demoralizację dzieci już 3-letnich. To są rzeczy absolutnie skandaliczne. No i też w tej deklaracji pan prezydent jasno podkreśli, iż kwestia wychowania jest wyłączną prerogatywą rodziców, ojca i matki dziecka. Państwo nie może wkraczać, tym bardziej ideologia, która jest taką popłuczyną, byśmy powiedzieli brzydko, ale jak najbardziej bym powiedział trafnie, po ideologii, którą na przełomie XIX i XX wieku stworzył Lew Dawidowicz Trocki, który zakładał, że ta rewolucja, która ma stworzyć nowego człowieka, no, musi się opierać na tym elemencie seksualnym, seksualizacji człowieka, tego bodźca, który najsilniej jest w stanie zmienić i zerwać te tradycyjne relacje małżeństwa, ojcostwa, macierzyństwa. To jest element wojny kulturowej. Widzimy w innych państwach Europy Zachodniej, czy też na w ogóle świata, że ta rewolucja trwa i te granice są o wiele dalej posunięte. Natomiast tego typu deklaracja pana prezydenta jest również wyzwaniem dla innych kandydatów, aby w tej sprawie się wypowiedzieli, jak oni widzą rolę rodziny i jak oni jako potencjalni kandydaci na prezydenta do tej sprawy się odniosą, ustosunkują.
Z jednej strony mamy kartę rodziny, z drugiej strony wspomnianą przez pana posła kartę LGBT+, która zresztą została uczyniona pewnego rodzaju takim punktem naczelnym kampanii wyborczej w wyborach prezydenckich do miasta stołecznego Warszawy o fotel prezydenta miasta stołecznego przez pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Jest to zresztą jedna z obietnic zrealizowanych nomen omen przez pana Trzaskowskiego. Pomimo potężnych sprzeciwów rodziców, którzy żywili i żywią obawy, że tego rodzaju karta będzie wpływała demoralizująco właśnie na uczniów poprzez pewnego rodzaju standardy oparte na standardach WHO, które będą deprawować dzieci, ale także pomimo sprzeciwu jakże znacznej części społeczeństwa, która wyraża obawy o to, że ta karta będzie promowała prawa osób homoseksualnych, biseksualnych, transgenderowych. I teraz mamy te dwie karty chociażby, prawda, ale które są odzwierciedleniem pewnego rodzaju stanu rzeczy, ale nie tylko stanu rzeczy, bo chyba w pewnym sensie są odzwierciedleniem pewnego rodzaju przyszłości, przed którą stoimy. Albo idziemy w tę stronę i wybieramy taką przyszłość, albo wybieramy taką przyszłość. Było pytanie, czy w przypadku karty LGBT, czy zatrzyma się tylko i wyłącznie na mieście stołecznym Warszawie, czy gdyby pan prezydentem został pan Rafał Trzaskowski, tego rodzaju poglądy nie rozlałyby się na całą Polskę.
Tak, to prawda. Te wybory 28 czerwca to są nie tylko wybory dotyczące stricte spersonalizowanego wyboru, kto będzie głową państwa po 6 sierpnia bieżącego roku, kiedy upływa kadencja prezydenta Andrzeja Dudy. I daj Boże, aby ta druga kadencja wówczas prezydenta Andrzeja Dudy się rozpoczęła, ale to jest pytanie cywilizacyjne, to znaczy w którą stronę mamy zmierzać. Jesteśmy jako państwo, jako naród w bardzo komfortowej sytuacji, ponieważ możemy obserwować to, co się dzieje w tych państwach, które tą rewolucję rozpoczęły, bo to jest tak, jak mówi staropolskie przysłowie, od rzemyczka do koziczka. To znaczy zaczynamy mówić o najpierw związkach partnerskich, takiej swoistej spółce cywilnej osób tej samej płci. Potem jest mowa o przywilejach podatkowych, o przywilejach dotyczących spadkobrania, dziedziczenia. Potem są przywileje dotyczące informacji medycznych, a na końcu się wszystko okazuje, że mamy de facto instytucję małżeństwa i zostaje tylko i wyłącznie nadanie tej instytucji równego statusu małżeństwa wynikającego z artykułu 18 Konstytucji jako związku kobiety i mężczyzny. Potem mamy dziedziczenie, potem mamy kwestie związane z adopcją dzieci. To wszystko w pewnym momencie się kończy, a celem moim zdaniem jest po prostu zniszczenie tych naturalnych relacji, bo to tak jak w systemach walutowych. Jeśli dokonujemy swoistej inflacji, to ta waluta traci, a tą walutą jest rodzina. To znaczy bez rodziny jako tej podstawowej komórki organizacyjnej państwa, bo państwo i nasz naród to jest taka rodzina rodzin. Każdy z nas ma swoją rodzinę, każdy ma ojca, matkę, nawet jeśli są już u Pana Boga, to mamy to. Natomiast tutaj jest kwestia stworzenia zupełnie nowych relacji i przekreślenie tego porządku świata, które trwało od zarania dziejów. To jest próba stworzenia nowego człowieka na gruzach tych relacji, które są. Stąd też mówię, że to jest wybór cywilizacyjny. My musimy się zdecydować, czy jesteśmy za relacjami takimi, jakie no, są w naszej polskiej tradycji od ponad 1050 lat, od przyjęcia chrztu, gdzie małżeństwo ma wyłączne prawo do adopcji dzieci. Małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny, których celem jest posiadanie dzieci, czy to swoich własnych, biologicznych, czy też w wyniku adopcji. Jeśli te relacje zostaną zniszczone, to instytucja małżeństwa i rodziny będzie degradowana, będzie w końcu zdegradowana. Oczywiście to wszystko będzie to, co widzimy już na Zachodzie, czy widzimy nawet na co dzień, okraszone takim terrorem poprawności politycznej. Mówię celowo terrorem, bo można na portalach aukcyjnych kupić wybitnych autorów socjalistycznych jak Adolf Hitler książki, natomiast nie można kupić książki konserwatywnego dziennikarza i publicysty Rafała Ziemkiewicza. To jest sprawa z wczoraj, która zbulwersowała polską opinię publiczną. Ale to jest tylko przedsmak tego, co będzie. A mamy w tej chwili do czynienia z realizacją planu Trzaskowskiego i Rabieja, bo ci panowie wielokrotnie to artykułowali. Pan Paweł Rabiej, zastępca prezydenta miasta stołecznego Warszawa na łamach Dziennika Rzeczpospolita w ubiegłym roku, jasno wypunktował tą technikę salami punkt po punkcie, co będzie realizowane, aby osiągnąć. Wcześniej, bodajże pół roku wcześniej w rozmowie u pani redaktor Olejnik, pan dzisiaj kandydat na prezydenta Trzaskowski, pytany przez nią, czy on chce związków małżeńskich osób tej samej płci, powiedział: pani redaktor, spokojnie, zacznijmy najpierw od związków partnerskich. Bo małżeństwo będzie później. Musi być odpowiednia mądrość etapu, żeby nie wystraszyć społeczeństwo, bo ta rewolucja jest przemyślana i ona jest realizowana z pozytywnym skutkiem dla jej oczywiście twórców, ze szkodą, i to straszliwą szkodą dla społeczeństw. I to można obserwować i oglądać. No, przykładem jest chociażby Królestwo Niderlandów, Holandia. Państwo, w którym na scenie politycznej są partie polityczne legalnie działające, które mają w agendzie swojej legalizację związków dorosłych ludzi z dziećmi, czyli to, co my definiujemy w kodeksie karnym jako przestępstwo pedofilii. Czyli są ugrupowania polityczne, które chcą zalegalizować pedofilię. Pytanie, do jakiego momentu to dojdzie? To znaczy, czy można sobie wyobrazić skutki tej tęczowej dyktatury, która może zapanować u nas, i to będzie o wiele gorszy koszmar niż ten w książkach Orwella, jak rok 1984. To może być naprawdę piekło, które sami sobie zgotujemy, które będzie okraszone właśnie tą pseudoflagą, bo jak wiemy, prawdziwa tęcza ma 7 kolorów, a ta tęcza środowiska LGBT ma 6 kolorów, tam brakuje koloru fioletowego. To jest też bardzo ważna kwestia dotycząca symboliki, ale o tym może w pytaniach, jeśli będą takie od widzów, możemy się nad tym zastanowić. Natomiast jest to niewątpliwie bardzo ważne wydarzenie i może mieć naprawdę bardzo daleko idące negatywne konsekwencje, nawet nie tyle dla tych pokoleń, które w tej chwili żyją, ale dla naszych dzieci czy wnuków, jeśli w tej chwili nie powiemy stop temu, co się dzieje.
Wśród cech, które powinny charakteryzować kandydata na urząd, tak eksponowany urząd, jakim jest prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, my jako wyborcy zwracamy baczną uwagę na cechę, którą jest wiarygodność. Ponieważ głosujemy na konkretnego kandydata, konkretnego człowieka, ale również na to, co on sobą reprezentuje, jaki ma plan i jaki chce wprowadzić w życie. I te obietnice chcemy, aby nie zostały tylko czczymi obietnicami, ale żeby one weszły w życie. A ten czas kampanii wyborczej trochę pokazuje, że z tą wiarygodnością jest dość różnie. Jak tutaj pan poseł wspomniał, jeden z kandydatów mówi o tych związkach partnerskich, że jak najbardziej, z kolei kiedy jedzie na południe Polski, kiedy w swojej wypowiedzi mówi bardzo jasno, że jest bardzo przywiązany do wartości tradycyjnych, to coś tutaj nie gra, coś tutaj się nam rozjeżdża. Kolejna sprawa, chociażby związana z 500+. Raz się mówi, że jest to rozdawnictwo, innym razem, że nie, jednak jest to potrzebne. Z kolei inny kandydat mówi, że nie ma mowy o tym, żeby ten wiek emerytalny podwyższyć. Chociaż kilka lat temu też tak niektórzy mówili, a następnie ten wiek emerytalny został podwyższony. Zatem jak tutaj moglibyśmy spojrzeć na tą jakże ważną rzeczywistość, jaką jest wiarygodność poszczególnych kandydatów na tak eksponowany urząd, jakim jest prezydent Rzeczpospolitej Polskiej?
No przede wszystkim ten kandydat, który objawił się po wycofaniu pani marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, jest kandydatem absolutnie niewiarygodnym. To znaczy jego wiraże w kwestii wspomnianej przez ojca programu 500+, gdzie no twierdził, że jest to rozdawnictwo publicznych środków, że jest to absolutnie niepotrzebne. No dzisiaj zapewnia, że te środki utrzyma i nie będzie robił nic przeciwko temu, ale jeszcze pamiętamy wypowiedzi pana Trzaskowskiego dotyczące kwestii związanych z polską dyplomacją, bo był przecież ministrem spraw zagranicznych, czy kwestiami związanymi z wiekiem emerytalnym. No przecież Rafał Trzaskowski mówił, że absolutnie trzeba podwyższyć ten wiek emerytalny. Dzisiaj zapewnia, że tego wieku emerytalnego nie będzie podwyższał, mimo że faktem tak się stało, że to właśnie Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe oszukało Polaków, nie mówiąc o tym w kampanii wyborczej, że jeśli wygrają wybory w 2011 roku, to podwyższą ten wiek emerytalny. Rafał Trzaskowski jest przede wszystkim takim ideowym dzieckiem Bronisława Geremka, to znaczy no, pupilem celebrytów i pupilem tych warszawskich salonów lewicowo-liberalnych, które no niczym pelikany łykają wszystkie nowinki z tych lewicowych salonów Europy Zachodniej i próbują wdrażać na grunt Polski. No to nie kto inny jak Rafał Trzaskowski, prezydent miasta stołecznego Warszawa, przyznał 3 600 000 zł dla organizacji takiej skrajnie lewackiej, podobnej do Antify, która została zdelegalizowana przez Donalda Trumpa w ubiegłym tygodniu. Organizacji, która no, szkoliła się w walkach ulicznych i to wprost pisała. I na to idą pieniądze warszawskiego podatnika, na tego typu inicjatywy. Mamy wszelkiej maści różowe, tęczowe ławeczki. Mamy no, po prostu na siłę wciskaną ideologię LGBT. I najciekawsze jest to, że pytany o ideologię LGBT Rafał Trzaskowski mówi, że to jest bzdura, nie ma czegoś takiego jak ideologia LGBT, a jako żywo są tęczowe parady, są tęczowe tramwaje, są różnej maści inicjatywy, które wywołują oburzenie, bo to jest marnotrawstwo pieniędzy, czy wręcz zagrażają podstawowym prawom i wolnościom obywateli. Rafał Trzaskowski jest również moim zdaniem takim pomysłem, niezrealizowaną ideą Adama Michnika, to znaczy, aby połączyć te środowiska postkomunistyczne z tą częścią takich liberalnych środowisk postsolidarnościowych. Bo wystawienie przez Platformę Obywatelską jednego z najbardziej skrajnie lewicowych polityków tej partii jako kandydata na prezydenta, no to jest próba rywalizacji z postkomunistami, z lewicą o ten sam rząd dusz. Podejrzewam, że jeśli tego typu koncepcja będzie dalej realizowana, to na nowo z polskiego parlamentu zniknie samodzielny byt lewicowy, natomiast Platforma Obywatelska stanie się partią taką no, skrajnie lewacką. Bardzo to dziwi, ale też jest to zrozumiałe, bo osoby, które w Platformie Obywatelskiej były utożsamiane z takim nurtem wolnościowym, trochę konserwatywnym, jak Jan Rokita, jak świętej pamięci Maciej Płażyński, jak pan minister Marek Biernacki, te osoby zostały wypchnięte z tej Platformy Obywatelskiej właśnie za to, że miały swoje zdanie, że broniły chociażby życia, jak Marek Biernacki, zostały usunięte z Platformy Obywatelskiej. To jest też bardzo ciekawe i symptomatyczne, że Platforma Obywatelska bardzo często jej politycy, w tym Rafał Trzaskowski, mówią o tolerancji, o szacunku dla poglądów. Tak, ale pod jednym warunkiem, że są to poglądy skrajnie lewicowe i skrajnie liberalne. Jeśli ktoś uważa, że ludzkie życie zaczyna się z chwilą poczęcia i kończy z chwilą naturalnej śmierci, to takie poglądy są absolutnie nieakceptowane w Platformie Obywatelskiej. Tutaj tolerancji nie ma. Tutaj jest prawo i pięść, tutaj jest brutalne rozliczanie takich osób, które mają zupełnie inne poglądy niżeli ten nurt lewicowo-liberalny. Platforma Obywatelska chce w tej chwili powalczyć o elektorat lewicowy i na to absolutnie się nie można zgodzić. To widać chociażby po bardzo słabych notowaniach pana Roberta Biedronia, który no, oscyluje na poziomie błędu statystycznego, jeśli chodzi o wynik. No i miejmy nadzieję, że Polacy wybiorą mądrze. Przede wszystkim bym apelował do tych wyborców, którzy w pierwszej turze zamierzają głosować na innych kandydatów, ale o takiej, bym powiedział, pozycji propolskiej. Myślę tutaj o dużej części wyborców Krzysztofa Bosaka, o części również znaczącej wyborców Władysława Kosiniaka-Kamysza, lidera ludowców, że oni w tej drugiej turze, kiedy będą mieli nie tylko pytanie, czy Andrzej Duda, czy Rafał Trzaskowski, ale to będzie również pytanie cywilizacyjne, to znaczy, czy jesteśmy za małżeństwem jako związkiem kobiety i mężczyzny, czy jesteśmy za uczciwą polityką, gdzie politycy to, co obiecują, to realizują, nie zaskakują nas niczym innym i nie zmieniają zdania, nie zmieniają się jak chorągiewki i nie będą nam wtłaczać siłą pod przymusem ideologii, pójdą i zagłosują na Andrzeja Dudę. Ja na to bardzo liczę, zwłaszcza tutaj bym powiedział, kieruję do kolegów narodowców, którzy no, bardzo dobrze rozumieją i walczą o te nasze narodowe imponderabilia i znają znaczenie słów Bóg, honor, ojczyzna.
Wybory 2020 to temat naszego dzisiejszego spotkania na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maryja. Naszym gościem jest pan Tomasz Rzymkowski, prawnik, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Zapraszamy widzów, telewizów oraz radiosłuchaczy do współtworzenia naszego dzisiejszego spotkania. Przypomnijmy numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012, spoza granic naszej ojczyzny dwa numery kontaktowe 48 56 657 0013 lub 48 56 657 0014 oraz dwa numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Wybory 2020. Temat, który zajmuje nasze rozmowy nie tylko w ramach naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, ale pewnie i nasze codzienne spotkania przy stole, w pracy, tam gdzie się codziennie znajdujemy, też te tematy podejmujemy, bo ważne przed nami wybory, które będą decydować o obrazie naszej ojczyzny w wielu sferach na najbliższe lata. Panie pośle, 14 czerwca przypada Narodowy Dzień Pamięci Ofiar niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych. W tym roku właśnie tego dnia, 14 czerwca, przypada 80. rocznica do momentu, kiedy to z Tarnowa wyruszył pierwszy transport więźniów Polaków do niemieckiego obozu Auschwitz. Po latach zaniedbań w tej przestrzeni polityki historycznej, która niestety, ale teraz zbieramy owoce tego zaniedbanego czasu w postaci chociażby przekręcania różnych prawd historycznych, trzeba nam dołożyć wszelkich starań, aby ukazywać również w przestrzeni naszej ojczyzny, ale i także szerszemu odbiorcy poza granicami Polski, jaka jest prawda historyczna i jak na tym tle przedstawiają się poszczególni kandydaci na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polski.
No tutaj również jest klasyczny spór ideowy, jeśli chodzi o prawdę historyczną, czy też o kwestie związane z naszą godnością narodową. Prawo i Sprawiedliwość, obóz Zjednoczonej Prawicy przez minionych 5 lat pokazało, że można na arenie międzynarodowej być dumny z tego, że jesteśmy Polakami, z naszej pięknej historii, z naszego wkładu cywilizacyjnego w ratowanie Europy, w budowanie fundamentów Europy, aby pokazać wspaniałe postaci naszej historii, no, począwszy od świętego Jana Pawła II, ale również tych bohaterów zapomnianych, tych bohaterów, którzy są bohaterami wielu narodów, nie tylko naszego narodu, którzy nieśli pokój, wolność, niepodległość wielu państwom i wielu narodom. Kwestia polityki dotyczącej II wojny światowej, tego no, kładzenia się na ziemi plackiem i udawania, że nas nikt nie rozjeżdża, która była przez 8 lat rządów Platformy i PSL-u, gdzie atakowano nas zewsząd, a nie podejmowaliśmy żadnych, absolutnie żadnych działań jako państwo, aby tym kłamstwom historycznym mówić dość. aby próbować wywierać presję na tych kłamców, pociągać ich do odpowiedzialności karnej. No, powstało szereg instytucji, które w tej chwili troszczą się o dobry wizerunek i prawdziwy wizerunek, bo my naprawdę nie mamy czego się wstydzić. Jesteśmy dumnym, wielkim narodem z piękną historią. Narodem, który na tle naszych sąsiadów, czy w ogóle szerzej wielu państw europejskich, wielu narodów europejskich, ma piękną, czystą kartę historyczną. Polacy przepięknie działali na rzecz ratowania Żydów. I to jest wyjątkowa podłość, że próbuje się nas w tej chwili zamieszać w udział nazistów, których nawet nie przedstawiamy narodowości, że byli to w większości oczywiście Niemcy, byli to Austriacy, były to narody, które kolaborowały. Jest taka książka wydana przez brytyjskiego historyka, który przedstawia poszczególne zagraniczne legiony SS. No i tam jest pozycja polska i tam jest bardzo krótki wpis. Żaden Polak nie należał do tej zbrodniczej organizacji. Oprócz Serbów i naszego narodu, wszystkie narody miały swoje legiony w ramach kolaboracji z III Rzeszą Niemiecką. My w tym nie uczestniczyliśmy, ba, polskie państwo podziemne, które było swoistym fenomenem, z którego się do tej pory jakoś specjalnie nie szczycimy, a powinniśmy, bo to było normalnie funkcjonujące państwo z organami, urzędnikami, z sędziami nawet, z poborem podatków, z własną armią, z sądownictwem cywilnym i karnym, które normalnie funkcjonowało, które pozwoliło na ratowanie wielu obywateli narodowości żydowskiej, czy też ratowania samych Polaków w tej wyjątkowej sytuacji. No, mamy postać, która na nowo wróciła, której historię należy przypominać. Myślę tutaj o księdzu Franciszku Blachnickim. Troszeczkę za moją sprawą i troszeczkę za sprawą pana Trzaskowskiego. To znaczy za moją sprawą, ponieważ wznowiłem na mój wniosek, prokuratura IPN-owska wznowiła postępowanie wyjaśniające śledztwo w sprawie okoliczności śmierci księdza Franciszka Blachnickiego z 1987 roku z racji na pojawienie się nowych okoliczności, ale również ze względu na liczne nieprawidłowości w toczącym się w 2007 roku postępowaniu. Piękna, charyzmatyczna postać wpisująca się w ustalenia Soboru Watykańskiego II, udziału osób świeckich w życiu Kościoła, ale również na bohatera narodowego, jakby nie patrzeć, uczestnika ruchu oporu. Bym powiedział, w wyjątkowy sposób uniknął kary śmierci, na którą został skazany w czasie wojny. Następnie wstąpił do seminarium duchownego. A tutaj pan Trzaskowski, z racji na to, że osoba pani Lange, która wówczas nazywała się, mówię o latach 80. i była agentem Służby Bezpieczeństwa, nazywała się Gontarczyk, która wraz z mężem Andrzejem Gontarczykiem inwigilowali księdza i byli ostatnimi rozmówcami księdza Franciszka Blachnickiego. I ta pani dzisiaj, jakby to powiedzieć, jest już z otwartą przyłbicą, bo wtedy udawała działaczkę katolicką. Dzisiaj jest liderką jednej z wielu warszawskich organizacji propagujących ideologię gender. No, dostaje od pana prezydenta Trzaskowskiego pieniądze na funkcjonowanie swojej organizacji, której celem jest demoralizacja dzieci, bo tutaj jakby pierwszymi ofiarami tej ideologii jest oczywiście kwestia wychowania dzieci właściwych wartości, które są wpajane. Ale wracając do tematyki historycznej, my musimy jasno dbać o swoje interesy. Nikt nie będzie się za nami upominał, jeśli my sami nie będziemy mieli tej godności, ale tutaj jest potrzebne przede wszystkim poczucie własnej godności i brak jakichkolwiek, byśmy powiedzieli, kompleksów, które niestety przedstawiciele tego salonu lewicowo-liberalnego na każdym kroku pokazują, podkreślając to, że co Europa powie, co powiedzą inne państwa. No, my żyjemy w Polsce. My kierujemy się, jak to powiedział Roman Dmowski, naszym interesem narodowym. Jestem Polakiem i mam obowiązki polskie. I to jest najtrudniejsze do zrozumienia dla naszych przeciwników politycznych, a naszych rodaków, ale niestety przeciwników, którzy tak jak to w pierwszej Rzeczpospolitej było, bardziej troszczą się o opinię Paryża, Berlina czy Wiednia, aniżeli troszczą się o opinię mieszkańców polskiej prowincji czy nawet polskich dużych miast. bardziej interesuje ich opinia naszych sąsiadów, niżeli opinia własnego narodu. I często te decyzje, które podejmowali dotyczące polityki historycznej, no, były podyktowane opinią tych państw, poklepywaniem po ramieniu, czy tak jak przykład Donalda Tuska, aby zarabiać sowicie, wykonując pewne polecenia Berlina, bo chyba nikt nie ma wątpliwości, że Donald Tusk w nagrodę za taką politykę zagraniczną czy wewnętrzną państwa polskiego otrzymał od Angeli Merkel tekę przewodniczącego Rady Unii Europejskiej.
Wybory 2020 to temat, który podejmujemy podczas naszego dzisiejszego spotkania wraz z panem posłem Tomaszem Rzymkowskim oraz widzami telewizji Trwam i słuchaczami Radia Maryja, których serdecznie zapraszamy do współtworzenia naszego spotkania. Bardzo proszę, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Z tej strony Łukasz z Podkarpacia. Ja mam takie pytanie, bo słyszałem na konferencji prasowej, jak prezydent Duda wypowiedział się na temat obowiązkowych szczepień, że w przypadku, gdy nie wszyscy ludzie będą mogli się zaszczepić z powodów zdrowotnych, to wtedy on rozważy, że te szczepienia powinny być obowiązkowe. I to mnie bardzo martwi, ponieważ między innymi Bill Gates robi taką szczepionkę. I uważam, że to jest bardzo niebezpieczne. Że to jest bardzo niebezpieczne. I to, ja w pierwszej turze zamierzam głosować na Krzysztofa Bosaka, ale wiem, że są tacy osoby, które zagłosują na, chcą głosować na prezydenta Dudę w pierwszej turze i też się boją tego z różnych rozmów. Czy mógłby pan się do tego odnieść?
Panie Łukaszu, pozdrawiamy serdecznie pana. Dziękujemy za zabrany głos. Panie pośle, prosimy.
Bardzo dziękuję za pytanie medyczne, natomiast ja nie jestem medykiem, trudno mi jest się wypowiadać. Mogę tylko i wyłącznie przywołać wiedzę, która jest wiedzą raczej powszechną. Mianowicie, aby jakiekolwiek szczepienie było skuteczne, należy zaszczepić co najmniej 80% danej populacji, aby ta szczepionka u tych 80%, ale też u tych osób niezaszczepionych spowodowała, iż dana infekcja, dana choroba tej populacji nie dotknie. Chyba nie trzeba tłumaczyć dobrodziejstwa, jakim są szczepionki, że ludzkość, odkąd pod koniec XVIII wieku pojawiły się szczepionki, uchroniła setki milionów istnień ludzkich, wytępiła straszne choroby. Już nawet ciężko nam jest w tej chwili sobie nawet uświadomić problemu, jaki był na przykład w latach 50. z epidemią polio. Strasznej choroby jeszcze niektórzy, którzy jako dzieci zachorowali na polio, żyją w tych stalowych płucach, że ta choroba praktycznie została wyeliminowana. Wiele chorób zakaźnych zostało wyeliminowanych z Europy czy ze świata tylko dzięki temu, że były szczepienia. Ja rozumiem obawy i rozumiem te wątpliwości ruchów, których ja nie nazywam antyszczepionkowymi, bo moim zdaniem jest to nieprawda. To są ruchy, które przede wszystkim chcą, aby ewentualne komplikacje po szczepieniach i też chęć zysku wielkich koncernów farmaceutycznych nie była osiągana kosztem życia i zdrowia ludzkiego. Tak mamy skonstruowane w Polsce, ale też i w szeregu państw świata. Oczywiście są państwa, w którym szczepienia są dobrowolne i to się oczywiście kończy tym, że te osoby, które się zaszczepią, równie dobrze mogłyby się nie szczepić, ponieważ jest ten próg poniżej 80% populacji zaszczepionej, więc szczepionka de facto nie oddziaływuje. Przy każdej szczepionce potrzebna jest solidarność. Takie solidarne podejście, że może ja mam zdrowy organizm, może ja sobie poradzę z tą chorobą, ale już inne osoby, które mają to zdrowie bardziej nadszarpnięte, są słabsze, mogą mieć nieodwracalne skutki tej choroby, czy wręcz ta choroba może być dla nich chorobą śmiertelną. Stąd też ja jestem zwolennikiem szczepienia. Tak mamy skonstruowane prawo, tak jak już wspominałem, jak w wielu państwach świata, gdzie szczepienia na pewne choroby są obowiązkowe z racji medycznych. Lekarze, specjaliści, ale również epidemiolodzy oceniają, czy dane szczepienie powinno być, czy go nie powinno być. Są państwa Europy, które jeszcze w latach 70. szczepiły na gruźlicę, a później z racji na praktycznie niewystępowanie tej choroby zrezygnowały ze szczepień na gruźlicę. Tak samo ten nasz kalendarz szczepień w Polsce również ulega pewnym zmianom. Ja rozumiem takie podejście wolnościowe, że mamy się szczepić, czy mamy się nie szczepić. Natomiast ja bym apelował o zdrowy rozsądek i wsłuchanie się w głosy specjalistów. Ja nie jestem specjalistą, ale warto rozmawiać z lekarzami, którzy mogą przywołać całe dziesiątki argumentów za szczepieniami. Natomiast warto by było zastanowić się, i to jest ukłon w stronę mojego środowiska, czyli w stronę parlamentu, nad stworzeniem takiego swoistego funduszu gwarancyjnego dla osób, które wskutek wadliwej szczepionki uległy jakiejś wadzie rozwoju, mówimy tutaj o dzieciach, czy jakiejś chorobie, tak aby tym osobom wypłacać obowiązkowe odszkodowanie, żeby te osoby nie, tak jak to mam to miejsce dzisiaj, no, latami walczyły z wielkimi koncernami farmaceutycznymi, które stać na dobrych prawników, na obsługę prawną i na często wygrywanie niestety z poszkodowaniem tych osób spraw sądowych. Moim zdaniem to jest właściwy kierunek dyskusji, a nie kwestionowanie szczepionek. To zostawmy specjalistom z tej dziedziny. Każde państwo ma swoich specjalistów i tutaj każde państwo prowadzi suwerenną politykę, jeśli chodzi o kwestie szczepień i chorób, które znajdują się już w tej tabeli szczepiennej dla dzieci, ale też i dla dorosłych.
Wybory 2020 to temat naszego dzisiejszego spotkania. Naszym gościem jest pan Tomasz Rzymkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Słuchamy. Radio Maria, Telewizja Trwam. Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław Strunia. Witam szanownego posła i ojca Lewina. Szanowny panie pośle, no pan dość długo reprezentował inną partię. No, myślę, że aż za długo, bo ponieważ ja oceniam pana pozytywnie. Ale teraz to co odnośnie wyborów, że ja myślę, że dla ludzi średnio zaangażowanych politycznie wybór jest dość prosty. Według zasady, jak mówił ojciec dyrektor, Tadeusz Rydzyk, po owocach ich poznacie. To znaczy, to jak pełnili dotychczas swoje funkcje i jak dbali o rodzinę i jej mieszkańców. A tutaj prezydent Duda wypada bardzo pozytywnie. I wiemy, co się można po nim spodziewać. W przeciwieństwie do innych kandydatów, a szczególnie w stosunku do pana Kamysza, którym wysługiwali się liberałowie, i pana Trzaskowskiego, jak niedbale rządzi Warszawą. Nie mówiąc o panu Hołowni, który jest wysłannikiem wrogiej stacji Polsce z TVN. Odnośnie szczepionki chciałbym zapytać się, bo krąży taka wieść, że przy okazji szczepienia na COVID-19 mają być ludzie czipowani. Czy to jest możliwe? Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, panie Stanisławie. Również dziękujemy za pana głos w naszym dzisiejszym spotkaniu. Panie pośle, prosimy.
Ja bardzo dziękuję za ten bardzo optymistyczny głos pana Stanisława. Przechodząc do kwestii znowu szczepiennych, myślałem, że bardziej o wyborach będziemy rozmawiać, ale widać, że ten temat jest bardzo nośny społecznie. Rzeczywiście w przestrzeni publicznej krąży taka informacja, to chyba na bazie wypowiedzi twórcy słynnego Microsoftu, pana Billa Gatesa, który twierdzi, że on jest gotów zasponsorować szczepionki, tak aby były one za darmo, ale w zamian za to chce zarobić poprzez wszczepianie ludziom jakichś chipów z mikroprocesorami. Oczywiście żadne państwo poważne nie powinno na tego typu decyzje, na taki diktum się decydować, aby zbierać dane o swoich obywatelach. To jest ewidentnie jakiś trik marketingowy mający na celu sprzedaż jakichś towarów i usług, które życzony multimiliarder próbuje zarobić na tragedii ludzkiej. Natomiast kwestie dotyczące szczepienia moim zdaniem będą dyskutowane w sytuacji, kiedy ta szczepionka pojawi się na rynku. No póki co mamy tylko zapowiedzi, że prace trwają i najprawdopodobniej albo na jesieni, albo na przełomie tego i przyszłego roku te szczepionki po testach znajdą się w komercyjnej sprzedaży i wtedy państwo będą decydować, czy też poszczególni obywatele o tym, czy będą się szczepić, czy nie. Tylko ja mogę powtórzyć to, to wcześniej mówiłem, aby jakakolwiek szczepionka na daną chorobę była skuteczna, no trzeba zaszczepić 80% społeczeństwa i to nie jest jakiś widzimisię jakichś prawników, tylko to są twarde dane medyczne, które mówią o konieczności, aby 80% społeczeństwa, populacji była objęta tymi szczepieniami, to wtedy one są skuteczne i powodują brak występowania epidemii czy pandemii konkretnej choroby.
Wybory 2020 to temat naszego dzisiejszego spotkania wraz z panem posłem Tomaszem Rzymkowskim. Panie pośle, tutaj pierwsza tura wyborów, 5-6% głosów chadeckich, głosów osób związanych z środowiskami antykomunistycznymi może spowodować, zdecydować o tym, kto zasiądzie w fotelu prezydenckim już w pierwszej turze. I tutaj Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin wystosowało taki apel do środowisk centroprawicowych o rezygnację z ubiegania się o fotel prezydenta. Chodzi o Krzysztofa Bosaka, o Marka Jakubiaka, o Mirosława Piotrowskiego oraz Stanisława Żółtka, aby nie zabierać tych głosów, aby te głosy osób, które mogą oddać właśnie na jednego z kandydatów, kandydata pana prezydenta obecnego, i wówczas możemy mieć pierwszą turę. Czy ten apel, jakie znaczenie ma ten apel w kontekście wyborów, które przed nami?
No ten apel ma zasadnicze znaczenie, bo on nawet nie tyle jeśli nie przyniesie pozytywnego odzewu, to znaczy wymienieni kandydaci nie zrezygnują, to przynajmniej powinien być już takim odruchem moralnym, takim swoistym imperatywem moralnym do nich, aby po pierwszej turze, po tych wstępnych wynikach zdecydowali się opowiedzieć za kandydatem, który jest kandydatem polskich rodzin, kandydatem, który gwarantuje dalsze reformowanie i wzmacnianie państwa polskiego. Kandydata, który będzie troszczył się o małżeństwo, o rodzinę, który będzie godnie reprezentował państwo na zewnątrz i który będzie się kierował zwłaszcza dobrem obywateli społeczeństwa polskiego, a nie kandydatem, który jest pupilem lewicowo-liberalnych salonów Europy Zachodniej czy też świata, kandydatem, który jest wyśmienionym kandydatem Adama Michnika, czy ideowym uczniem Bronisława Geremka. Kandydata, który zmienia zdanie, kandydata, który podwyższał wiek emerytalny, potem był przeciwnikiem jego obniżenia, teraz twierdzi, że nie jest tym zainteresowany. Kandydata, który w Warszawie na swoim poletku wykonuje rewolucję obyczajową. Rewolucję, która przyniesie terror poprawności politycznej i nieodwracalny wręcz w skutkach zmiany społeczne, które będą niszczyć niczym nowotwór substancję naszą narodową i państwową. Państwo polskie, tak jak inne państwa Europy, ma problem demograficzny, to znaczy jest nas coraz mniej. I państwo powinno chociażby z tego powodu, aby istniało, musi mieć zastępowalność pokoleń, musi prowadzić aktywną politykę prodemograficzną, tak aby nas Polaków co najmniej nie ubywało, a najlepiej by było, gdyby nas, tak jak mówił sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński, było 80 milionów, to wtedy bylibyśmy naprawdę bezpiecznym państwem w tym najniebezpieczniejszym rejonie świata między Niemcami a Rosją. Natomiast należy podejmować takie działania, aby te 36 czy 37 milionów, bo tyle się szacuje Polaków mieszka w Polsce, oczywiście prawie drugie tyle mieszka na wszystkich kontynentach świata, mówimy tutaj jakby o substancji narodowej, ale tych Polaków tutaj w kraju, aby nie ubywało, abyśmy byli suwerenni i żebyśmy stanowili dalej ten trzon i jednocześnie peleton tego wyścigu pokoleń narodu polskiego. To jest zasadnicze pytanie i to jest apel do tych wymienionych kandydatów, do Krzysztofa Bosaka, do Marka Jakubiaka, do profesora Mirosława Piotrowskiego, do pana Stanisława Żółtka, aby w tej drugiej turze opowiedzieli się, aby też zaapelowali do swoich wyborców. Ja wierzę również w mądrość wyborców tych poszczególnych kandydatów, że nawet bez takiego apelu nie zrobią. Natomiast To Panie jest pośle, wyzwanie, przed tutaj, którym oni muszą sobie odpowiedzieć.
Tutaj postawię przecinek. Nasze spotkanie będziemy za chwileczkę kontynuować, to znaczy o godzinie 21.30 na antenie Radia Maryja. Za tę część bardzo serdecznie dziękujemy. Naszym gościem jest pan Tomasz Rzymkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Bóg zapłać za tą część spotkania.
Bóg zapłać i do usłyszenia.
Do usłyszenia. Pozdrawiam również widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maryja. I już za chwilę łączymy się z Bazyliką Archikatedralną pod wezwaniem Męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie, skąd transmitować będziemy mszę świętą w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Bóg zapłać. Ja się rozłączam. Bóg zapłać, Ojcu.